Krzysztof Skowroński. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek wnet. Dzisiaj jest ten dzień nadzwyczajny. Wczoraj rozpoczęło się Triduum Paschalne, msza, Wielki Czwartek. Dzisiaj jest Wielki Piątek, ukrzyżowanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wielka Sobota i Dzień Zmartwychwstania. Wielki Piątek, początek poranka wnet i łączymy się z Bejrutem, gdzie jest Abuna Kazimierz Gajowy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Wielki Piątek wśród Maronitów. W jaki sposób i gdzie jest obchodzony?
No praktycznie to, co jest takim ewenementem, mi się wydaje, nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale i na świecie, to to, że Wielki Piątek, nie mówię, że świętują, ale przeżywają wszyscy mieszkańcy Libanu, niezależnie od religii i wyznania. Dlatego, że w tym kraju Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy. Wszystkie urzędy, wszystkie szkoły, uniwersytety są zamknięte. Na dodatek wszystkie, powiedzmy, teatry, kluby, miejsca różnych spektaklów dzisiaj tym jedynym dniu są nieczynne. Jest to dokładnie tak, jak się dzieje, kiedy ktoś ma w rodzinie pogrzeb. Wtedy jest zwolniony z pracy, jest w domu. Po prostu ten Wielki Piątek jest tutaj przeżywany właśnie jako pogrzeb Pana Jezusa. Najczęściej ta uroczystość właśnie adoracji nie tylko krzyża Pana Jezusowego, jak u nas, ale w jakiś sposób szczególny właśnie tego symbolicznego oczywiście ciała Jezusa Chrystusa, który zostaje złożone do grobu, odbywa się rano. Tak mniej więcej o 11 przed południem, praktycznie, no tutaj już mówię tylko o chrześcijanach, wszyscy udają się do swoich parafii, do swoich kościołów, kobiety, ale również i mężczyźni, ubrani wszyscy na czarno, czyli jednym słowem właśnie pogrzebowo. I to, co ciekawe, że wszyscy zbierają takie najzwyklejsze polne kwiaty, które tutaj już teraz właśnie w Libanie na wiosnę, bo mamy praktycznie już wiosnę, rosną. I te kwiaty są rzucane, wkładane do całunu, czyli do takiego dużego prześcieradła, w którym właśnie leży figura Jezusa Chrystusa. Mężczyźni, każdy się stara, żeby wziąć przynajmniej róg tego całunu i odbywa się procesja praktycznie po całej wiosce, tak jak to historycznie też noszono z własnych zmarłych, z rodziny do kościoła, tak niosą tego Pana Jezusa. I co też jest bardzo wzruszające, że no, zwłaszcza kobiety autentycznie płaczą, autentycznie, można powiedzieć, lamentują, tak jak to po prostu by straciły kogoś najbliższego. No rzeczywiście to jest tylko i wyłącznie, powiedzmy, jakaś taka wizja tego, co po prostu przeżywali też apostołowie z Matką Bożą i wszystkimi tymi kobietami, którzy też składali ciało Pana Jezusa do grobu. Jest taka ciekawostka też, że istnieje tutaj swego rodzaju, no jakby można powiedzieć, jakieś takie przetargi, zawody między właśnie wspólnotą prawosławną, która tutaj też jest styczna, a wspólnotą katolicką, czyli maronicką, że kto wybrał lepiej czas na Wielki Piątek. I co o tym świadczy? Właśnie, nie słońce, ale burza, deszcze, pioruny, wiatry. I prawosławni się tym chwalą, że praktycznie kiedy oni mają swój Wielki Piątek, czyli za tydzień mniej więcej, także wtedy jest zawsze deszcz i zawsze są pioruny. Ja już od 30 lat obserwuję i rzeczywiście zawsze tak było, ale tym razem troszkę jest inaczej, bo właśnie od wczoraj, od godzin popołudniowych, a zwłaszcza nocnych, właśnie mamy tutaj deszcz, pioruny, wiatr i naprawdę teraz z rana nastała grobowa cisza. Jednym słowem, to właśnie Wielki Piątek jest takim szczególnym dniem tego Triduum, różniącym się bardzo od tego, co przeżywamy w Polsce, w Europie. I myślę, że to trzeba było podkreślić, co powiedziałem na początku, że właśnie to nie tylko wspólnota katolicka, to nie tylko wspólnota, powiedzmy, maronicka, chrześcijańska przeżywa ten Wielki Piątek, ale właśnie to, że ten cały kraj, który nazywa się Liban, który jest tak skomplikowany, który jest tak złożony, który liczy sobie aż 18 wspólnot wyznaniowych, to wszyscy solidarnie przeżywają właśnie razem z chrześcijanami ten właśnie szczególny dzień Wielkiego Piątku.
A czy jest jakieś szczególne miejsce, tak jak Kalwaria Zebrzydowska w Polsce, gdzie jest Droga Krzyżowa, gdzie gromadzi się więcej maronitów i chrześcijan?
Nie. Właśnie to też jest specyfiką tutaj maronicką. To się łączy z tym, co powiedziałem wcześniej, że tak jak pogrzeb, jak po prostu ten ból, kiedy się traci kogoś najbliższego, przeżywa się właśnie blisko, w rodzinie, tak też tutaj każda parafia jest takim miejscem. Każda wspólnota jest takim miejscem, bo myślę, że nie przesadzę, kiedy powiem, nie ma osoby, która by w tym, w cudzysłowie, pogrzebie dzisiaj nie uczestniczyła. To tylko ludzie obłożnie chorzy, albo ktoś, kto musi zostać, żeby, tak mówiąc umownie, pilnować dobytku w swoim domu. A tak po prostu każda parafia, wszystkie ulice tych parafii są naprawdę pełne ludzi, których jest niewyobrażalne, żeby gdzieś udawać się gdzieś indziej. To się przeżywa tutaj. Oczywiście właśnie przed rozpoczęciem tej liturgii wielkopiątkowej, specyficznej, to właśnie zaczyna się od Drogi Krzyżowej, którą po prostu prowadzi się przez ulicę każdego, powiedzmy, miasta. No jeszcze jest jedna taka specyfika. No chyba raczej nasi chrześcijanie w Polsce nie byliby bardzo z tego zadowoleni, że ta uroczystość, ta liturgia jest bardzo długa, bo nie tylko jest czytana, przeżywana, często śpiewana na rolę Męka Pańska według jednego z ewangelistów, ale właśnie wszystkie cztery. Proszę sobie wyobrazić, gdyby nam w Polsce przyszło, no trzeba przecież też pozycji stojących, kto może wysłuchać tych właśnie słów Ewangelii o Męce Pańskiej, i my je słuchamy, wszystkie cztery wersje. Ja bym to rozumiał w ten sposób, że tak jakby się upewnić, tak jakby, nie wiem, wysłuchać czterech świadków, nawet nie tylko dwóch, ale czterech, że właśnie tak, a nie inaczej było. Oczywiście my to też przeżywamy niejako jakby w cieniu Golgoty, no bo mniej więcej, powiedzmy, od Bejrutu do Jerozolimy dzieli nas około 550 kilometrów, tak można by ocenić, także to jest stosunkowo bardzo blisko i jesteśmy niejako naznaczeni tym cieniem Golgoty właśnie, który tutaj do nas dochodzi. Jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę, że Liban jest ziemią świętą i to ze względu na Stary Testament, proroków, chociażby Eliasza, ale w sposób szczególny na Nowy, Pana Jezusa, Jego obecność, jak wiemy, w Tyrze, Sydonie, Matki Bożej w Magdusie. Także mamy po prostu to szczęście tutaj w Libanie, że niejako dotykamy tych miejsc i na pewno to nam pomaga w przeżywaniu właśnie tych tajemnic tego Wielkiego Piątku. Oczywiście to byłoby nie chrześcijańskie, gdybyśmy zapominali, że jutro już po zachodzie słońca będziemy przeżywać Wigilię Paschalną. Oczywiście to jest zawsze w cieniu tej wielkiej też nadziei, tej nie tylko nadziei, pewności wiary, że ten Chrystus, którego dzisiaj śmierć przeżywamy, Chrystus zmartwychwstał i to zmartwychwstanie będziemy też bardzo, powiedzmy, no uroczyście obchodzić. Liban i Maronici mają też tą specyfikę, że nie od razu po zachodzie słońca przeżywają tą Wigilię Paschalną, ale tak jak pasterkę, czyli o północy, czyli praktycznie my później nie mamy rezurekcji o godzinie tam 5:30 czy 6 rano, jak to przeżywamy w Polsce, bo my ją przeżywamy od godziny w zasadzie 00, czyli od północy, czyli niejako wchodzimy, tak przeżywamy to między tym, co my przeżywamy w Polsce w sobotę wieczorem po zachodzie i rano, czyli to my tutaj mamy to złączone. Dlatego też później niedziela Zmartwychwstania to jest tylko wielka radość. Oczywiście msze parafialne też te świąteczne są odprawiane.
A tradycja święcenia pokarmów?
Tak, tego zwyczaju nie ma. No ja skromnie muszę przyznać, że wielu to robi, no dzięki tutaj mojej długiej obecności. Nasza wspólnota polska, która będzie przeżywała jutro właśnie w rycie łacińskim, tak wyjątkowo, no, żeby się bardziej zbliżyć, zjednoczyć o godzinie mniej więcej 18:30 po zachodzie słońca w Bejrucie, w kościele świętego Józefa. Kościół też nam tak bliski, bo jest tam tablica pamiątkowa naszego wielkiego jezuity, ojca Maksymiliana Ryło. Kto to wie, że właśnie to Polak, jezuita, na początku XIX wieku założył ten uniwersytet i to był pierwszy uniwersytet na całym Bliskim Wschodzie. Dziś jeden z najważniejszych, zwany właśnie Uniwersytetem Świętego Józefa. I to właśnie tam, w krypcie, nasza wspólnota wraz z, powiedzmy, z pracownikami ambasady, z ludźmi, którzy tu przebywają na stałe, ale również i powiedzmy takimi Polakami, którzy się czasami znajdą przez przypadek, w cudzysłowie oczywiście, i będziemy to wszystko tak, powiedzmy, po naszemu też przeżywać, co nie znaczy, że o godzinie 00, czyli o północy, też nie udamy się na jakby drugą Paschę, albo przedłużenie tej naszej polskiej Paschy właśnie w naszych parafiach, tam gdzie na co dzień żyjemy.
A w którym miejscu i w jakim kościele patriarcha maronicki odprawia mszę?
No właśnie, patriarcha w swoim kościele tak zwanym patriarchalnym w miejscowości Pkerke, to jest na połowie, tak powiedzmy, między morzem a górą Harisa, i właśnie tam, w tym kościele patriarchalnym, na terenie swojej siedziby, jakby tak można powiedzieć, małego Watykanu, czyli powiedzmy swojej siedziby patriarchalnej w Bejrucie, z całym swoim stafem biskupów, księży, sekretarzy, którzy na co dzień pracują, przeżywają właśnie wszystkie momenty Tryduum. Od powiedzmy Wielkiego Czwartku poprzez piątek, sobotę i oczywiście w niedzielę jest to msza otwarta, bardzo, bardzo dużo osobistości w tej mszy później uczestniczy, korzysta z okazji, żeby złożyć właśnie też patriarcze życzenia, a poprzez patriarchę całemu Libanowi, a warto składać życzenia przede wszystkim pokoju i żeby te wybory, które są przed nami już wyznaczone na 6 maja, odbyły się w sposób właśnie taki pokojowy i żeby rzeczywiście przyniosły dobro dla tego kraju, bo ci ludzie, którzy tu żyją, a w sposób szczególny bym powiedział chrześcijanie, którzy właśnie mimo tych różnych zawieruch, jakie były w ciągu tych 2000 prawie lat, bo tyle sobie liczy ten kościół maronicki, kościół katolicki, no im się należy wielka chwała, że wytrwali. Że wytrwali obok, powiedzmy, też różnych wyznań i religii, między innymi tej wielkiej, wielkiej religii, jeżeli chodzi o ilość adeptów, no bo wiemy, że islam dzisiaj ponad 1,8 miliardów to jest olbrzymia masa i mimo tego wszystkiego i różnych konfliktów to chrześcijanie przeżyli. Czemu przeżyli? Bo świadczyli o Chrystusie. Niejednokrotnie również śmiercią męczeńską, to cóż na to poradzić, ale to może dzięki właśnie tym chrześcijanom, którzy właśnie do końca, nawet dając życie, świadczyli o tej wierze. Dzisiaj my mamy tą siłę, żeby tutaj na tym Bliskim Wschodzie trwać. I to chciałbym powiedzieć naszym słuchaczom, że właśnie dzięki temu, że istnieje Liban, taki jaki on jest, czyli chrześcijański na wpół, to jeszcze mamy chrześcijan i w Palestynie, i w Egipcie, i w Iraku częściowo, co prawda, i musimy w cudzysłowie walczyć, żeby ci chrześcijanie również zostali w Syrii. Podkreślam, zostali, nie żebyśmy ich zabierali stamtąd. Tak jak tutaj patriarcha mówi, biskupi wszyscy mówią, krzyczą, mówi, pozwólcie, a nawet pomóżcie nam zostać. Czyli jeżeli chcecie pomagać, jeżeli chcecie otworzyć wasze serce na tych właśnie naszych braci chrześcijan żyjących w tak trudnych sytuacjach, to pomóżcie nam, żeby zostali. No przecież Jan Paweł II, święty, mawiał, kiedy bywał tu na Bliskim Wschodzie, że byłoby to ogromnym wstydem dla całego świata chrześcijańskiego, jakby w tych krajach, gdzie stąpały stopy Chrystusa, zabrakło jego wyznawców. No cóż, coś niesłychanego by było, gdyby w tych świętych miejscach, a Liban jest takim świętym miejscem, myśmy to mówili, no gdyby tu zabrakło chrześcijan. Czyli zróbmy wszystko. Oczywiście każdy ma swoją rolę. Politycy mają swoją, a my po prostu zwykli ludzie, chrześcijanie, którzy po prostu w tych dniach powinniśmy w sposób szczególny o tych miejscach świętych tutaj i o tych chrześcijanach żyjących w tych miejscach myśleć, to pomóżmy, żeby zostali.
Powiedzieliśmy, że z Bejrutu do Jerozolimy jest 550 kilometrów, a do Damaszku ile jest kilometrów z Bejrutu?
Do Damaszków jest bardzo prosto, 100, 40 od granicy z Libanem, także przed wojną tą niestety haniebną, a która rozpoczęła się już dawno temu, bo w 2011 roku, po prostu mogło nam przyjść z rana do głowy taki pomysł. Ja jadę na zakupy do Damaszku. Wsiadam w taksówkę tak zwaną zbiorową, płacę $10, wtedy tylko tyle było, teraz oczywiście to są kolosalne sumy, bo kierowcy się boją. Jadę i robię zakupy, a może nawet mogłem pojechać na wspaniałą kawę na suku, czy odwiedzić moich byłych współbraci żyjących tam właśnie w Damaszku i sobie wieczorkiem wrócić. Zresztą miałem takie pielgrzymki, w których to właśnie w programie był jeden dzień Damaszek. Wyjeżdżaliśmy z Bejrutu raniutko, byliśmy na 10 w Damaszku, zwiedzaliśmy przepiękną, byłą katedrę świętego Jana Chrzciciela zamienioną na meczet Umajjadów, ulicę prostą, miejsce na wrócenie chrztu świętego Pawła. No cuda, cudeńka. I wieczorem wracaliśmy znowu na wybrzeże.
A jakie są najnowsze informacje z Syrii?
No z Syrii właśnie kontaktuję moich znajomych, przyjaciół, którzy tam na co dzień pracują, żyją, salezjanów właśnie w Damaszku. Oczywiście słuchacze, którzy na co dzień nie śledzą, co się dzieje w Syrii, się zdziwią, co powiem, że powiedzieli wszyscy nareszcie, że nareszcie ta Guta, czyli te dzielnice wschodnie Damaszku zostały w większości zdobyte przez Bashara Assada. Nareszcie możemy spokojnie spać, nareszcie nas nie bombardują. A co ciekawe, wywiady przeprowadzone z ludźmi, którzy dzięki temu mogli opuścić to piekło, to wszyscy ze łzami w oczach dziękują wojsku syryjskiemu, że ich wyzwolił. I czytałem ostatnio wywiady, gdzie ludzie mówią, niech nikt nie myśli, że myśmy tam przez 7 lat pozostawali z własnej woli. Nas stamtąd nie chciano wypuścić. Byliśmy zakładnikami. Także widzimy, kiedy słuchamy tylko wyrywczo niestety różnych takich informacji właśnie z Syrii, to niestety nie możemy mieć wyrobionego zdania, jaka jest prawda. No często po prostu ta prawda jest też zakłamywana. Ja po prostu przekazuję to życie na gorąco, czyli takie, jakie jest to, co mi ludzie mówią, to, co czytam, z kim rozmawiam tutaj na miejscu. Na pewno trzeba o tych ludziach pamiętać i trzeba w tym okresie westchnąć do nich, ale też po prostu, kiedy będą konkretne akcje, a oczywiście nie zapowiadam żadnej, bo za wcześnie, ale takie będą, po prostu, żeby właśnie wspomóc ten kościół, który tam jest, żeby wspomóc tych ludzi, którzy tam jeszcze zostali i cierpią, żeby mogli normalnie wrócić do normalnego życia, to myślę, że my też, jako społeczność polska, nigdy byśmy nie powiedzieli nie. Zawsze pamiętam, że zawsze ludzie, kiedy widzą konkrety, kiedy widzą rzeczy rzeczywiście zaplanowane, konkretną pomoc, zwłaszcza tu na miejscu, zawsze wszyscy otwierali swoje strony referenta.
To wróćmy do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Co u świętego Szarbela w tych dniach się dzieje?
Właśnie wróciłem wczoraj wieczorem od świętego Szarbela. Byłem tam. No i powiem tak skromnie, o was wszystkich myślałem, o słuchaczach też właśnie, bo za każdym razem, kiedy tam się udaje, no to przed tą jego cedrową trumną w tej pięknej, nastrojowej kaplicy, gdzie właśnie spoczywają jego relikwie, przede wszystkim zanoszę wszystkie te modlitwy, o które jestem proszony. Pielgrzymów, którzy tutaj przecież byli w zeszłym roku tak liczni, pielgrzymów, którzy w tym roku przyjadą, właśnie zanosząc nie tylko prośby, ale też podziękowania. Było tam wczoraj bardzo dużo ludzi. To niejako, jakby można powiedzieć, właśnie ponieważ dziś, jutro będą w swoich parafiach, to chcieli właśnie do tego świętego Szarbela się udać. Także powiedzmy w tych dniach, piątek, sobota, Będzie tam też odprawiane nabożeństwo właśnie i to wielkopiątkowe, ale również później właśnie ta Wigilia Paskalna. A kiedy będzie pełno ludzi? Niedziela. Niedziela Zmartwychwstania. O, dlatego, że tutaj chrześcijanie inaczej niż my. My mamy to śniadanie wielkanocne, tak? Chcemy zostać ze swoimi w domu. Tu ludzie chcą właśnie wtedy, ponieważ te całe Triduum przeżywają razem w swojej parafii, w swoim miejscu, to wtedy właśnie szukają takich miejsc jak Harisza, czyli jakby nasza Częstochowa, czyli główne sanktuarium Matki Bożej, właśnie święty Szarbel w sposób szczególny, a później wokół świętego Szarbela, czyli w tych wioskach rozłożonych na tych górach libańskich, jest masę takich okresowych właśnie restauracji, przygotowanych na przyjmowanie olbrzymiej ilości ludzi, właśnie rodzin. Czasami takie grupy rodzinne sobie liczą ponad 20 osób. No i wtedy jest to tak bardziej świątecznie, a i pewnie paniom domu, które na co dzień tak świetnie i pięknie i cudownie gotują w domach, no to ten dzień świąteczny jest też jakaś taka ulga, że właśnie obchodzą to, świętują to poza domem. I to ma swoje korzenie bardzo, bardzo dawne, nawet bym powiedział przedchrześcijańskie, bo to właśnie co świętowano jeszcze przed chrześcijaństwem właśnie w tych dniach naszej Paschy i Zmartwychwstania Chrystusa. No wiosnę, wiosnę. Zresztą w Iranie do dzisiaj jeszcze te właśnie święta się w sposób szczególny obchodzi, zwłaszcza zawsze na łonie natury. Stąd też ta chęć jakby no podziękowania Panu Bogu, że po tej zimie no ona nie jest taka ostra jak w Polsce, ale jest, że właśnie wszystko już zakwitło, no już na Wielkanoc spożywamy pierwsze owoce, które już pięknie powiedzmy na tych drzewach zielonych nam się ukazały. Są to owoce, których niestety nazwy nie znam po polsku. My to nazywamy tutaj po arabsku akidinie, ale kto zna włoski, to jest nespolo. To jest taki piękny, różowy owoc z dwoma albo czteroma pestkami w środku, smakuje właśnie tak kwaśno-słodko. W Polsce go nie mamy i nawet nikt nie sprowadza, dlatego że on jest bardzo krótkotrwający. Gdybyśmy go chcieli transportować do Polski, po drodze by nam się po prostu stracił swoją wartość. Także to już też, powiedzmy, te prymicje właśnie natury też nam dają, jakby można powiedzieć, odczuć ten sens zmartwychwstania, tego nowego, budzącego się życia. A łąki i te wszystkie góry to po prostu jak kolorowe dywany już są. Czyli to też jest taki znak zmartwychwstania. Zresztą to noszenie kwiatów zrywanych właśnie, o których mówiłem wcześniej, rzucanie do całunu, okazały się no właśnie wyjątkowe, jeżeli chodzi o udowodnienie, że ten całun turyński też jest właśnie prawdziwy. Bo jeden z naukowców austriackich właśnie studiując te dżermy rzucone właśnie pozostałe z tych kwiatów, ustalił, że niektóre kwiaty, których ślady zostały tam właśnie na tym całunie, to rosną tylko i wyłącznie w tej porze właśnie przełomu marca, kwietnia i niektóre z nich tylko w okolicach Jerozolimy. Czyli kto chce się tym zainteresować, niech sobie poczyta, niech znajdzie gdzieś właśnie, że to był też właśnie znak, jakiś taki prawie, że dowód, można to powiedzieć, o tym świadczący, że całun, jeżeli nieco innego, to przynajmniej to, że pochodzi z tego okresu właśnie i z tych okolic Jerozolimy, czyli też to nam tak w tym okresie świętowania może niejako no, wskazać, udowodnić, potwierdzić, że właśnie ten czczony całun w Turynie, znajdujący się w katedrze, właśnie też nam przybliża to prawdę o zmartwychwstaniu, bo wiemy, że całun jest jakby filmem, można by powiedzieć, tego, co się zdarzyło w momencie zmartwychwstania Chrystusa.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Arbuna Kazimierz Gajowy z Bejrutu, z Libanu, opowiadał nam o tych dniach, w których jesteśmy. Dzisiaj jest Wielki Piątek, za dwa dni zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Pozdrawiamy z Bejrutu.
Od 20 do 27 lipca mogą Państwo. Będzie druga wyprawa libańska słuchaczy Radia Wnet, spółdzielców, spółdzielczych mediów Wnet. Także proszę słuchać komunikatów, które w tej sprawie będą na naszej antenie. Jest godzina 7:35. Gościem Poranka Wnet jest ksiądz doktor Rafał Galiński, biblista, wikariusz parafii Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach.
Tak jest, zgadza się. Posługuję w tej parafii już szósty rok.
Triduum paschalne, w jaki sposób ksiądz przeżywa?
Dla mnie jest to bardzo ważny czas, czas piękny, związany oczywiście z dużym wysiłkiem organizacyjnym, ale czas, który pomaga mi dotknąć największych tajemnic wiary. Czas, który też lubię z tego powodu, że mogę przybliżyć wiernych do tych tajemnic. Tak jak obserwuję, jednak te dni w jakiś sposób są trochę zatarte w świadomości wiernych i widzę, że potrzeba dobrej katechezy na temat przebiegu nabożeństw i liturgii w parafii.
I co ksiądz mówi w czasie takiej katechezy?
Tutaj korzystam z czasu ciemnej juczni. To są nabożeństwa przy okazji porannego zgromadzenia się wiernych. Właśnie dzisiaj pewnie w wielu parafiach taka modlitwa ma miejsce i w Wielką Sobotę z rana, ale oczywiście też przy okazji nauczania religii. Te dni mają taki szczególny charakter również z tego powodu, że trochę nas przenoszą w czasy, w których dokonywała się męka Pana Jezusa. Tamte społeczeństwo funkcjonowało trochę inaczej, jeżeli chodzi o czas. My dziś mamy zegarki, mamy dokładny podział czasu. Co do sekundy możemy ustalić moment rozpoczęcia jakiegoś wydarzenia. Tamci ludzie żyli bardziej rytmem dnia. Oni rozpoczynali swój dzień tak naprawdę od zachodu. To, co znajdujemy w Piśmie Świętym, chociażby w Księdze Rodzaju, która mówi, że upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy, czy tak samo szabat. Oni też inaczej dzielili godziny dnia. Tak, według wschodu rozpoczynała się pierwsza godzina, południe to była szósta. Nawet gdybyśmy tak spojrzeli na to trochę z boku, jest to bardzo zrozumiałe. No i oto Triduum Paschalne rozpoczynamy w czwartek wieczorem i to jest pierwszy dzień, który trwa do piątku wieczorem. Te wydarzenia, które się dokonały w czasie tych pierwszych godzin Triduum, można powiedzieć, były bardzo intensywne, a pełne niepokoju ze strony arcykapłanów, ze strony dostojników żydowskich, ponieważ oni już podjęli decyzję, że Jezusa chcą skazać, potrzebowali tylko do tego pretekstów. Znajdziemy w Piśmie Świętym te informacje, że świadkowie byli podstawieni, ich oskarżenia i świadectwa były niespójne. Arcykapłani się denerwowali, bo trzeba było wszystko w miarę szybko doprowadzić do końca. Gdy już się udało na podstawie zeznań Jezusa oskarżyć go, wydać wyrok, trzeba było wszystko szybko dopełnić przed rzymskim okupantem. A więc ten pośpiech, ta nerwowość, Żydzi nie wiedzieli, czy uda im się tak łatwo, jak w przypadku swojego sądu, sprawę zamknąć. Stąd te naciski na prokuratora rzymskiego, żeby wydał wyrok śmierci, na które oni nie mogli skazać Jezusa. I zobaczmy, że w tych dniach, w tym dniu przed południem, ta wielka nerwowość i napięcie tych wydarzeń. Później sama droga krzyżowa, która była czasem ogromnego bólu doświadczonego przez Chrystusa, ona dokonała się na w sumie krótkim odcinku. Ewangeliści wskazują godzinę 12 mniej więcej jako moment rozpoczęcia konania Jezusa na krzyżu i około godziny naszej 15, czyli 9, dokonała się śmierć. A więc w sumie Jezus, który był umęczony już i skazaniem, i przetrzymywaniem, pewnie w momencie biczowania też jego ciało było wycieńczone. Rzymianie się obawiali, czy skazaniec wytrzyma drogę krzyżową. Stąd pomoc Szymona na drodze krzyżowej. I nawet sam fakt, że Jezus skonał jako pierwszy spośród skazańców, pokazywało, że już przed samą drogą krzyżową jego ciało było umęczone. Dalej pogrzeb, który też trzeba było bardzo szybko zaaranżować. Nikt nie był na tą sytuację przygotowany z przyjaciół i bliskich Jezusa. Następuje to bez ważnego elementu dla tamtych ludzi, czyli namaszczenia ciała. Normalnie pewnie obrzędy pogrzebowe oznaczałyby w tym momencie umycie dokładnie skrwawionego ciała Jezusa i dopiero nałożenie balsamów, wonności i okrycie płótnami uroczyste pochowanie. Jezusowi nawet to zostało odebrane przed zachodem słońca, czyli przed rozpoczęciem szabatu i święta. Chciano wszystko dopełnić. Stąd ten wielki pośpiech przy samym pogrzebie. I w ten sposób zamykamy pierwszy dzień Triduum, w którym Jezus jest obecny jeszcze w swoim ciele. Dalej następuje ten czas spoczynku. On akurat pokrywa się z żydowskim szabatem i świętem. A więc od zachodu w piątek wieczór do soboty wieczór. To czas ciszy. O ile tutaj w pierwszym dniu towarzyszą nam jakby na rozpoczęcie, na zakończenie dwa nabożeństwa. W Wielki Czwartek wieczór mamy mszę Wieczerzy Pańskiej, na zakończenie tego dnia liturgia Męki Pańskiej. O tyle w drugim dniu, który rozpoczyna się w piątek wieczór, a kończy w sobotę, nie mamy żadnego nabożeństwa, oprócz właśnie tej ciemnej juczni, która jest okazją do tego, żeby zatrzymać się i towarzyszyć Chrystusowi w grobie. To czas, kiedy jest czytana w czasie godziny czytań starożytna homilia mówiąca o tym, jak Jezus wstępuje do piekieł, to co znajdujemy w naszym składzie apostolskim. Oczywiście nie chodzi o stan piekła potępienia, ale w teologii Kościoła rozumiemy to jako moment, w którym Chrystus wstępuje do otchłani, gdzie przebywali ci wszyscy, którzy go poprzedzali. Tutaj w tej homilii mamy do czynienia ze spotkaniem Jezusa z Adamem, którego Jezus wyprowadza. A więc zszedł do najgłębszych, można powiedzieć, przestrzeni przebywania człowieka, tam, gdzie człowiek na swojego Zbawiciela czekał, oczekiwał przez bardzo długi czas w tej rzeczywistości śmierci. I w tym sensie ten czas jest czasem oczywiście ciszy, trwania przy grobie i czasem oczekiwania na moment spotkania już ze zmartwychwstałym. to dzień drugi. Dzień trzeci Triduum rozpoczynamy wieczorem w sobotę, kończymy w niedzielę, również wieczorem. Liczymy oczywiście według przebiegu nabożeństw liturgią drugich nieszporów ze Zmartwychwstania Pańskiego. I tutaj w tym czasie, najważniejszym momencie, dniu Zmartwychwstania, gromadzimy się późnym wieczorem albo w nocy przed naszymi kościołami, przed ogniskiem, które jest znakiem Zmartwychwstania. Tak jak Chrystus, Pan, rozprasza ciemności naszego życia, naszego grzechu zmartwychwstaniem, tak odczytujemy ten ogień, który rozświetla naszą ciemności przed naszymi świątyniami, aby następnie później przeżywać ten najważniejszy moment, czyli Wigilię Paschalną, sam moment zmartwychwstania. Po raz pierwszy od wielu dni w naszej modlitwie, w modlitwie liturgicznej Kościoła rozbrzmiewa to radosne, wyczekiwane Alleluja. Nasza praktyka w Kościele polskim związana jest również z przeżywaniem zmartwychwstania podczas procesji rezurekcyjnej. Zwykle jest ona związana z poranną mszą, aczkolwiek w niektórych parafiach ta procesja jest odprawiana zaraz po Wigilii Paschalnej, czyli jeszcze w nocy. Można powiedzieć, że jest to okazja do obwieszczenia światu tej radości ze Zmartwychwstania Pańskiego. Tak pokrótce przebiega czas Triduum Paschalnego, czas bardzo intensywny w treści, ale związany również z tą wielką wewnętrzną zadumą nad tym, co Chrystus Pan dla nas dokonał przez te dni.
A ta radość wewnętrzna, jak się u księdza objawia?
Powiem, że staram się zachować spokój w tym czasie, też myśleć o tym, co Pan Jezus wycierpiał, ale również myśleć o tym wielkim bogactwie łaski, które otrzymuje. Staram się też po prostu uśmiechać, myśląc o działaniu Pana Boga w moim życiu.
Jakie jest
działanie? Powiem tak, że związane z takim spokojem, który przychodzi, odpowiedzią na wiele pytań, też wielką nadzieją odnośnie różnych sytuacji, które spotykam, które obserwuję i również taką wielką życzliwością, którą doświadczam ze strony parafian. Myślę, że wielu z moich braci w kapłaństwie wczoraj mogło tego też doświadczyć podczas przyjmowania życzeń ze strony parafian, którzy po prostu dziękują za obecność, za posługę. To są rzeczy bardzo takie drobne, ale dla nas też stanowią taki konkret też obecności Pana Boga. No, Pan Bóg przychodzi do nas w drugim człowieku.
Tak właśnie jest. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Bóg zapłać.
Proszę bardzo, mam nadzieję, że te parę słów pomoże przeżywać te najbardziej wzniosłe chwile. Tak jak czasem dziecko patrzy na to, co rodzic czyni, nie rozumiejąc, ale zauważa, że coś ważnego się dzieje i trzeba nastawić swoje serce i być przy rodzicu w tym momencie. Bóg zapłać.
Rafał, ksiądz doktor Rafał Galiński, biblista, wikariusz w parafii Zesłania Ducha Świętego w Ząbkach, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:49, a my może z jakiegoś powodu posłuchamy hymnu Światowych Dni Młodzieży. Ksiądz pamięta ten hymn?
Błogosławieni miłosierni.